Minęła godzina 18:00, tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Eliger. Witam bardzo serdecznie w piątek, 13 października. Obyśmy tylko zdrowi byli. Kłaniają się również Grażyna Chmurska i technik Emanuel, w których rękach spoczywa realizacja audycji. A na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Rada Bezpieczeństwa przegłosować ma w sobotę sankcje wobec Korei Północnej. Sankcje japońskie weszły w życie już dzisiaj. Ludobójstwo myśli uchwalone przez 106 idiotów. Tak prasa turecka określa przyjęcie przez francuskich deputowanych ustawy karzącej za negacjonizm w kwestii ludobójstwa Ormian. Ankara grozi sankcjami, nie szczędzi także krytyk Unia Europejska. Szef sztabu brytyjskiej armii, generał Dunant, wywołuje burzę, opowiadając się za szybkim wycofaniem Brytyjczyków z Iraku. Laureatami pokojowej Nagrody Nobla zostali bankier biednych Mohamed Yunus z Bangladeszu i jego organizacja Grameen Bank. W Polsce toczą się rozmowy w sprawie sklejenia na powrót koalicji Samoobrona LPR PiS. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Bernhardt i Piotra Błońskiego nadamy aktualności europejskie, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej i ekonomiczną Grzegorza Dobieckiego, mój felieton z serii Postscriptum, Eurekę Piotra Rosochowicza oraz magazyn literacki Sylwii Gibbs. A oto wiadomości dziennika RFI. Zgłoszony przez Waszyngton projekt rezolucji nakładającej sankcje na Koreę Północną poddany zostanie pod głosowanie w sobotę rano, oznajmił ambasador USA przy ONZ-cie John Bolton po konsultacjach 15 członków Rady Bezpieczeństwa. Według Boltona uzgodniony tekst ulec może jeszcze modyfikacjom. Wedle doniesień z Nowego Jorku rezolucja przewiduje sankcje, ale wyklucza użycie siły. Przełomem była zmiana stanowiska Pekinu, przeciwnego dotąd wszelkim sankcjom. Chiny oświadczyły wręcz oficjalnie po rozmowach w Pekinie między prezydentem Hu Jintao a jego południowo-koreańskim odpowiednikiem Ro Moo-hyunem, że zarówno Pekin, jak i Seul opowiadają się zgodnie za tym, aby Narody Zjednoczone podjęły nieodzowne i stosowne kroki przeciwko Korei Północnej w odpowiedzi na jej poniedziałkową próbę jądrową. Japonia ze swej strony podjęła już samodzielnie kroki odwetowe. Od piątku weszło w życie półroczne embargo na import z Korei Północnej, której statki nie mają odtąd wstępu do japońskich portów. Moskwa tymczasem wysłała do Fenianu swego negocjatora, Aleksandra Aleksiejewa, który po odbytych tam konsultacjach powiedział agencji ITARTAS, że Korea Północna gotowa jest jakoby podjąć rokowania w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. I jeszcze z ostatniej chwili. Według źródeł w Pentagonie próbki pobrane w powietrzu przez amerykański samolot wojskowy po dokonaniu przez Fenian domniemanej próby jądrowej w poniedziałek nie zawierają cząstek radioaktywnych, donosi z Waszyngtonu agencja France Press. Tu Paryż RFI. Stowarzyszenie Wolność dla Historii, skupiające większość francuskich historyków, uznaje ustawę karzącą za negacjonizm w kwestii ludobójstwa Ormian, przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe, za prawdziwą prowokację. Historycy zapowiadają, że odwołają się do prezydenta Chiraca i do Senatu. Turcja tymczasem, jak zapowiedział premier Erdogan, rozważa już kroki godzące we francuskie interesy. Anna Bernhardt.
Wymiana handlowa z Francją opiewa na sumę 10 miliardów dolarów, przypomniał premier Erdogan, nie precyzując na razie, jakie decyzje zostaną podjęte. Przegłosowanie wczoraj przez francuski parlament ustawy przewidującej kary za zaprzeczanie, jakoby ludobójstwo Ormian miało miejsce, wywołało prawdziwą falę gniewu i oburzenia w Turcji, ale również Komisja Europejska nie szczędzi słów krytyki. Przyjęcie przez parlament francuski ustawy nie będzie miało wpływu na negocjacje w sprawie wejścia Turcji do Unii Europejskiej, pospieszyła z zapewnieniem w Helsinkach komisarz odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne Unii Benita Ferrero-Waldner. To, co się dzieje we Francji i to, jak postępujemy my jako Unia Europejska wobec kraju kandydującego, to dwie różne sprawy, powiedziała pani komisarz w piątek w fińskiej telewizji. Innego zdania jest komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn, który wcześniej wyraził obawy, że ustawa odniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Choć Komisja i Parlament Europejski wielokrotnie apelowały do Ankary o rozliczenie się z własną historią, nigdy nie stawiały warunku uznania za ludobójstwo pogromu Ormian jako warunku wstępnego do przyjęcia Turcji do Unii. Ustawa przegłosowana we Francji osłabi entuzjazm Turków, by kroczyć drogą reform, które mają im otworzyć drogę do Unii, obawia się wielu komentatorów. Ale jak się po cichu mówi, przecież Francji o to chodziło, by sprowokować Ankarę i nie dopuścić do dalszego rozszerzenia. Ustawa, przypomnijmy, przewiduje kary do roku więzienia i grzywnę w wysokości 45 tysięcy euro za negowanie, iż Ormianie padli ofiarą ludobójstwa. Musi jeszcze ona zostać zaaprobowana przez Senat i podpisana przez prezydenta Jacques'a Chiraca. Ustawa nazwana przez turecką prasę ludobójstwem myśli uchwalonym przez 106 idiotów. Francja postawiła na szafot swą demokrację. To tylko kilka określeń z dzisiejszej prasy w Ankarze, oddających nastroje panujące w Turcji.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Szef sztabu brytyjskiej armii Richard Dunant wywołał w piątek pożar, który następnie starał się ugasić. Łamiąc zasadę dyskrecji obowiązującą teoretycznie czynnych oficerów, generał Dunant doświadczył w wywiadzie dla Daily Mail, że należałoby szybko wycofać z Iraku brytyjskie oddziały, gdyż ich obecność przyczynia się jedynie do rozjątrzenia i pogłębienia problemów bezpieczeństwa nie tylko w tym kraju, ale i na całym świecie. Tę wypowiedź wielu komentatorów interpretowało od razu jako nóż w plecy Tony Blaira, wobec czego rzecznik brytyjskiego premiera pospieszył z zapewnieniem, że nowy szef sztabu, mianowany 2 miesiące temu, cieszy się pełnym poparciem 10 Downing Street. Co do samego generała Dunanta, począł on mnożyć wywiady telewizyjne i radiowe, aby skorygować nieco sens swej wypowiedzi dla Daily Mail, powtarzając, że Brytyjczycy pozostaną w Iraku tak długo, jak długo nie dokończą roboty. W Iraku tymczasem przemocy nie ma końca. W szyickim mieście Hilla na południe od Bagdadu zginął w swym własnym biurze od podłożonej tam bomby dowódca specjalnych oddziałów policji, pułkownik Salam Mamouri. Zginął też inny oficer, a 8 osób zostało rannych. W różnych punktach stolicy odkryto w ciągu ostatniej doby zwłoki dalszych 36 ofiar krwawych porachunków. Koło miasta Balat na północ od stolicy znaleziono ciała 14 robotników budowlanych uprowadzonych dzień wcześniej. Wszystkim poderżnięto gardła. W wybuchu samochodu pułapki na północy Iraku w mieście Mazra zginęło 3 irackich żołnierzy. Z niecodziennym, jak na niego, apelem wystąpił szef radykalnych szyitów, Moqtada Sadr. W ulotce rozdawanej w Nadżafie wódz tzw. armii Mahdiego zobligowuje swoich zwolenników do wstrzymania się od wszelkich aktów przemocy wymierzonych przeciwko innym Irakijczykom. Sadr uprzedza, że ktokolwiek takowych się dopuści, zostanie przezeń zadenuncjowany. W zamachu samobójczym koło Kandaharu na południe Afganistanu zginęło 9 osób, 8 afgańskich cywilów oraz żołnierz NATO. Szereg osób zostało nadto rannych. Kamikadze uderzył samochodem w konwój sił międzynarodowych na autostradzie wiodącej na lotnisko. Eksplozja zniszczyła 2 pojazdy NATO i 2 inne samochody. Tu Paryż, RFI. Laureatem pokojowej Nagrody Nobla został Mohamed Yunus i założona przez niego organizacja wyspecjalizowana w udzielaniu mikrokredytów Grameen Bank. Piotr Błoński.
Równie dobrze Mohamed Yunus mógłby dostać Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Dzięki niemu i wymyślonemu przez niego systemowi mikrokredytów miliony ludzi, przeważnie kobiet, mogło własną pracą wydobyć się z nędzy. Ale przyznając mu pokojową nagrodę, Komitet Noblowski podkreślił, że skutki działalności Grameen Bank i innych wzorowanych na nim organizacji wykraczają poza samą tylko sferę ekonomiczną. Każdy człowiek na ziemi, czytamy w uzasadnieniu werdyktu Komitetu Noblowskiego w Oslo, ma potencjał i prawo do przyzwoitego życia. Ludziom z różnych kultur i cywilizacji Yunus i Grameen Bank pokazali, że nawet najbiedniejsi z biednych mogą pracować na rzecz swego rozwoju. I dalej, nie może być trwałego pokoju, dopóki szerokie rzesze ludności nie znajdą sposobów na wyjście z nędzy, a mikrokredyt jest jednym z tych sposobów. Mohamed Yunus, profesor ekonomii wykształcony w USA, założył w 1976 roku w swym ojczystym Bangladeszu nowy rodzaj banku, który udziela bardzo drobnych pożyczek na krótki termin, przeważnie na rok, nie żądając żadnych gwarancji. Są to pożyczki na inwestycje w narzędzia pracy, zaczynając od najprostszych, jak maszyna do szycia, silnik do łodzi rybackiej lub kawałek pola. Grameen Bank umożliwia w ten sposób inicjatywę ludzi, licząc jedynie na ich motywację. Po kilku latach od uruchomienia pierwszego projektu stało się jasne, że klienci banku, w 96% kobiety, są na swoją małą skalę zaradnymi przedsiębiorcami i budują szczebel po szczeblu swą ekonomiczną autonomię. Co więcej, okazało się, że współczynnik zwrotu pożyczonych przez bank pieniędzy wynosi 98%, czyli że jest wyższy niż w praktyce klasycznych banków. To też już w latach 80. doszło do gwałtownego rozwoju formuły mikrokredytów. Dziś zajmują się tym setki organizacji pozarządowych w 40 krajach, a w samym Bangladeszu z kredytów Grameen Bank korzysta ponad 6,5 miliona osób. Kapitał początkowy Yunusa wynosił 30 lat temu $27, a suma udzielonych do dziś kredytów opiewa na 5 miliardów 700 milionów. Pokonanie nędzy jest sprawą woli, a imperatywy ekonomiczne można pogodzić z etycznymi, mówi Yunus. To nie pieniądz przynosi ratunek, lecz zaufanie, solidarność i braterstwo.
Dorzućmy, że Mohamed Yunus zapowiedział już, iż pieniądze łączące się z nagrodą, $1,400,000, przeznaczy na cele dobroczynne. I jeszcze w większym skrócie. W strefie Gazy, gdzie nie ustają krwawe porachunki między Fatahem i Hamasem, w ciągu ostatnich 24 godzin zabitych zostało przez żołnierzy Cahalu, wedle AFP, 13 Palestyńczyków. W piątek izraelska rakieta trafiła samochód, w którym zginęło 3 działaczy Hamasu oraz kobieta. Tymczasem wedle źródeł w Jerozolimie, cytowanych przez Reutera, Stany Zjednoczone podjęły dyskretny program pomocy, mający przyczynić się do stworzenia wiarygodnej alternatywy politycznej dla Hamasu. Waszyngton zainwestował w ten program do tej pory, wedle tych źródeł, $42 miliony. Chodzi o wsparcie w szczególności Fatah, czyli frakcji prezydenta Mahmuda Abbasa. W Polsce toczyły się od rana rozmowy mające na celu sklejenie na powrót koalicji PiS-u z LPR-em i Samoobroną. Nie było dotąd żadnych oficjalnych komunikatów, natomiast Andrzej Leper powiedział w jednym z wywiadów, że wszystko wskazuje na to, iż w poniedziałek podpisana zostanie umowa koalicyjna. Wedle Przemysława Gosiewskiego z PiS-u Leper mógłby zostać wicemarszałkiem Sejmu. I jeszcze na koniec dreszczowiec z Francji. W mediach francuskich pełno jest doniesień na temat dziwnej i ponurej afery dotyczącej zamordowanych niemowlaków, których ciała odkryto w zamrażalniku w domu francuskiego małżeństwa mieszkającego w Seulu.
Do popełnienia czynu przyznała się niespodziewanie matka. Wcześniej Véronique Courgeot, obywatelka francuska, i jej mąż byli oskarżeni przez południowo-koreański wymiar sprawiedliwości po tym, jak w ich domu, w którym od lat mieszkali w Seulu, znalezione zostały w zamrażalniku ciała nowonarodzonych dzieci. Tego odkrycia zresztą dokonał sam właściciel mieszkania, który wrócił na chwilę do Korei z wakacji we Francji. Małżeństwo zaprzeczyło kategorycznie oskarżeniom śledczych w Seulu, którzy po przeprowadzeniu badań genetycznych stwierdzili, że rodzicami ofiar są właśnie Francuzi. Podobny test został jednak przeprowadzony we Francji i potwierdził tezę Koreańczyków. Państwo Courgeot zostali wezwani na przesłuchanie. Véronique ku zdumieniu wszystkich przyznała, że to ona urodziła odstępem jednego roku, a następnie udusiła dzieci. W dodatku przyznała, że już raz we Francji popełniła podobny czyn. Teraz wszyscy zadają sobie pytanie, czy to jest możliwe, by mąż nie zorientował się, i to trzykrotnie, że jego żona jest w ciąży i niczego nie był świadomy, jak utrzymuje oficjalnie. Pytanie o powody, jakimi kierowała się matka, mordując swe dzieci, pozostaje jak na razie bez odpowiedzi i chyba nie będzie jej można łatwo znaleźć, nawet z pomocą wielkich specjalistów, którzy zostali powołani na ekspertów w tej sprawie. O zabójstwo i współudział w zabójstwie dzieci, jak brzmi oficjalny akt oskarżenia wystawiony przez francuski wymiar sprawiedliwości.
Był to dziennik Tu Paryż RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Błoński.
prasie dominują zdecydowanie dwa tematy. Program socjalny kandydata Sarkoziego, który jest dosyć zaskakujący, jak na politykę przedstawianego przez oponentów jako zagorzały liberał, oraz komentarze po przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe uchwały o karalności negacji ludobójstwa Ormian. Zacznijmy od tego drugiego. Zniszczenie narodu ormiańskiego w Azji Mniejszej między 1915 a 1917 rokiem jest niezaprzeczalnym faktem historycznym, czytamy w komentarzu Gérarda Dupuis w Libération. Nic bowiem nie pozostało z tysiącletniej obecności ormiańskiej między Morzem Egejskim a Persją. Czy należy to nazywać ludobójstwem? Większość historyków tak uważa, choć niektórzy mają zastrzeżenia co do interpretacji tej zbrodni. Ale czy trzeba było ujmować w ramy prawne to ludobójstwo? Francja uczyniła to, podobnie jak ze dwie dziesiątki państw, w 2001 roku. Ale czy trzeba było ponawiać ofensywę, tak jak to uczynili francuscy deputowani z socjalistami na czele? Można wątpić. Ta ustawa ma chybotliwe podstawy, bo mieści się w nurcie dogmatyzacji historii, której najdobitniejszym przykładem jest to, co właśnie mamy w Turcji, gdzie samo wspomnienie o ludobójstwie Ormian jest sądownie karane. Absurdem jest wzorowanie się na modelu tureckim nawet po to, by promować pogląd przeciwny. Owszem, domaganie się uznania przez Turcję, że było to ludobójstwo, zanim zostanie ona przyjęta do Unii Europejskiej, nie wynikali tylko z potrzeby przypodobania się pewnym grupom wyborców. Taki warunek zresztą postawił Parlament Europejski wbrew opinii Komisji. Ale można być przekonanym o ludobójczym charakterze masakry Ormian przez partię młodoturecką, a równocześnie uważać uchwałę francuskiego Zgromadzenia Narodowego za szkodliwą, kończy felietonista lewicowy Libération. W prawicowym Le Figaro głos zabiera na ten temat akademik François Terret. Istnieje, czytamy, taki rodzaj pogardy dla prawa, który polega na nadużywaniu go. 10 lat temu, na wniosek komunistycznego deputowanego Gessota, parlament przyjął uchwałę o karalności obrzydliwego skądinąd negacjonizmu. Chodziło o negację ludobójstwa Żydów. Dało to jednak początek pewnej dynamice i zachętę do dalszych tego typu inicjatyw. Stąd kontrowersje na temat zasług i zbrodni kolonializmu, obowiązku pamięci o niewolnictwie, aż po zaniechanie celebracji rocznicy bitwy pod Austerlitz. Historycy słusznie oburzają się na te ustawy o pamięci, ale prawnicy również powinni przeciwstawić się temu niedopuszczalnemu nadużywaniu prawa. Prestiż prawa jest fundamentalny dla zachodniej cywilizacji, ale nie można od prawa wymagać zbyt wiele. Są bowiem dziedziny, które nie mieszczą się w jego zasięgu, jak na przykład język, uprzejmość, obyczaje, sposoby bycia, nadzieja na przyszłość, no i pamięć przeszłości. Zapominając o tej odwiecznej prawdzie, parlament wykracza poza swoje kompetencje. To, czego dokonano, świadczy zresztą o głębokiej ignorancji politycznej naszych pracodawców, ciągnie autor. Naszych prawodawców, ciągnie autor. Bo dlaczego akurat Armenia, a stalinowskie ludobójstwo na Ukrainie, a ludobójstwo Pol Pota w Kambodży? Prawo jest pogwałcone również w swej relacji do swobód obywatelskich, swobody myśli, wyrażania opinii, nauczania, badań naukowych. Jest to w istocie powrót do cenzury selektywnej. François Terret kończy kwaśną ironicznie uwagą, że ta udzielona przez Francję lekcja cnoty przypada akurat na moment, kiedy po drugiej stronie Morza Śródziemnego przybiera na sile kampania wokół kolonialnego ludobójstwa w Algerii. Le Figaro i Le Monde omawiają propozycje, które precyzują program socjalny Nicolasa Sarkoziego. Ujawnił je on na wczorajszym mitingu w Périgueux. Warto się nad nimi zatrzymać, bo zmieniają one nieco wizerunek tego polityka, częstokroć przedstawianego przez oponentów jako liberała. Wśród tych propozycji lata wychowywania dzieci wliczone do podstawy emerytury dla ich matek, podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do wysokości ostatniej pensji przez pierwsze miesiące poszukiwania pracy, państwowe gwarancje umożliwiające uboższym obywatelom zaciągnięcie kredytu, rzeczywiste, a nie deklaratywne prawo do mieszkania, do pomocy dla osób niedołężnych lub niepełnosprawnych oraz do opieki nad dziećmi osób pracujących. Co znaczy, że zainteresowani mogliby zaskarżać władze publiczne w razie braku realizacji tych praw. i jeszcze kilka innych propozycji, które, jak czytamy w komentarzu Le Figaro, są w istocie odpowiedzią równocześnie na krytyki ze strony lewicy oskarżającej Sarkozy'ego o liberalizm, ale z drugiej, i to głównie, na krytyki w jego własnym obozie prawicowym. Sarkozy powtarza więc, że Francja została stworzona przez państwo, to znaczy równocześnie rację stanu i aparat państwowy, i że francuska wyjątkowość to wartości polityczne, intelektualne i moralne, które należy pielęgnować. Dotychczas Sarkozy mówił o koniecznym przełomie. Nadając mu aspekt socjalny, podejmuje on pewne ryzyko, konkluduje Alexis Brézé w tymże prawicowym Le Figaro. To mianowicie, że ci jego zwolennicy, którzy marzyli o wielkiej czystce w wydatkach budżetowych, mogą złapać się za głowę. Ale Sarkozy jest też pragmatykiem. Jeśli nie zrezygnuje on ze zniesienia 35-godzinnego tygodnia pracy, z reformy regionalizacji szkolnej i uprzywilejowanych reżimów podatkowych i emerytalnych, z dyskryminacji pozytywnej, to równocześnie uważa on na to, by jego program, jego zapowiadany przełom nie był postrzegany jako karykatura. Le Monde tytułuje: doping przełomu Sarkozy'ego za pomocą obietnic socjalnych. A na koniec godzi się zasygnalizować publikowany przez Libération za moskiewską Nową Gazetą ostatni nieskończony artykuł Anny Politkowskiej, zamordowanej w ubiegłą sobotę rosyjskiej niezależnej dziennikarki, która mimo gróźb nie godziła się na emigrację, gdyż, jak mówiła, jej praca może przyczynić się do uratowania niejednego życia.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Błoński, a teraz jeszcze aktualności europejskie i ponownie Anna Bernhardt.
Do Warszawy przybył dzisiaj z dwudniową wizytą przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso. Wygłosił on wykład inauguracyjny w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, która obchodzi stulecie w tym roku. W programie wizyty Barroso są też spotkania z premierem Jarosławem Kaczyńskim i prezydentem Lechem Kaczyńskim. Jutro ma się odbyć na Zamku Królewskim konferencja prasowa, na której będzie nasz korespondent Kazimierz Sobolewski. Omówi w popołudniowej audycji obszerniej tę warszawską wizytę szefa Komisji Europejskiej. Pytany przed wyjazdem z Brukseli przez polskich korespondentów, co myśli na temat sytuacji w Polsce, przewodniczący Barroso powiedział, że jest przekonany, iż system demokratyczny w Polsce poradzi sobie z rozwiązaniem wszystkich problemów. Za to, czy Europa poradzi sobie ze stojącym przed nią poważnym problemem, nie wiadomo. Europa się bowiem coraz bardziej starzeje i trzeba szybko coś z tym zrobić, uważa Komisja Europejska, która w opublikowanym w czwartek komunikacie porusza ten temat w tonie dosyć alarmującym. Unię czeka w połowie tego wieku bankructwo, które będzie bezpośrednią konsekwencją kryzysu demograficznego na naszym kontynencie. Jeżeli państwa nie podejmą odpowiednich działań, bomba demograficzna wybuchnie, ostrzegał na wczorajszej konferencji prasowej w Brukseli komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Joachim Almunia. W 2050 roku średni dług publiczny w państwach Unii z obecnych 63% zwiększy się do 200%, a we Francji, jak się przewiduje, wyniesie prawie 300%. Będzie coraz więcej ludzi starszych, dłużej żyjących emerytów i coraz mniej młodych pracujących. Chyba że się zmieni zasadniczo politykę w tej kwestii. Komisja Europejska uważa, że aby odwrócić niekorzystne tendencje, konieczne jest zmniejszenie zadłużenia publicznego, zwiększenie stopy zatrudnienia i poprawa produktywności przy jednoczesnym przeprowadzeniu reformy systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej. W 5 punktach wyliczono konkretne problemy, którymi państwa członkowskie powinny się zająć jak najszybciej. Ułatwianie obywatelom pogodzenia życia zawodowego i prywatnego tak, by stworzyć możliwość posiadania tylu dzieci, ilu się zapragnie. Polepszenie perspektywy zatrudnienia dla osób w starszym wieku. Postawienie na produkcję i kwalifikacje, zwiększając szanse zarówno młodych, jak i starszych pracowników. Zbadanie korzyści płynących z zatrudnienia imigrantów obecnych na rynkach pracy. Zadbanie o stan finansów publicznych, by zagwarantować długoterminową opiekę społeczną. Polskę, dodajmy, komisarz Almunia zaliczył do krajów o najniższym ryzyku dzięki przeprowadzonej reformie systemu emerytalnego. Europejczycy żyją dłużej i w lepszym zdrowiu, kobiety mają łatwiejszy dostęp do rynków pracy. To pozytywne aspekty polityki prowadzonej od lat w Unii, podkreśla raport opublikowany w Brukseli. Lecz spadek narodzin i zwiększająca się średnia życia spowodują, że w 2050 roku tylko dwie osoby aktywne zawodowo przypadać będą na jednego emeryta. Dzisiaj ta proporcja wynosi 4:1. O tych wszystkich problemach dyskutować będą unijni eksperci rządowi podczas pierwszego forum demograficznego, który się ma odbyć w dniach 30 i 30 października, jak poinformowała Komisja Europejska. W najbliższy wtorek unijni ministrowie spraw zagranicznych wydadzą deklarację o zakończeniu negocjacji z Iranem, jak poinformowano w Brukseli. Szefowie dyplomacji przybędą do Luksemburga na spotkanie, podczas którego Javier Solana ma zdać sprawozdanie z rozmów z Alim Larijanim, negocjatorem irańskim, a właściwie skonstatować porażkę negocjacji.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
I tym samym po przeglądzie aktualności europejskich opracowanym przez Annę Bernhardt zamykamy część informacyjną naszej audycji.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain. Ville du centre urbain. C'était un petit jardin où fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Śpiewał Jacques Dutronc, tu Paryż, Radio France International, a teraz kilka minut o filmie. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Grégoire Solotareff jest bez wątpienia jednym z największych francuskich mistrzów literatury dziecięcej. Napisał i zilustrował ponad 100 pozycji, od 20 lat opowiadając młodym czytelnikom pasjonujące historie. Umie znaleźć odpowiednie słowa, by opisać wewnętrzne konflikty i przeżycia wieku dojrzewania. Nigdy przy tym nie moralizuje, nie robi mądrych min. Ma odważne pióro buntownika, dobrze pamiętającego swą własną młodość. Nie waha się poruszać z wielkim wyczuciem takich trudnych tematów jak śmierć, samotność czy odmienność. 3 lata temu Solotareff zainteresował się filmem animowanym. Zaadaptował dla kina swój bestseller, album Lulu. Druga kreskówka jego autorstwa, zrealizowana we współpracy z Sergem Elisaldem, filmowa nowość tygodnia, nosząca tytuł U, inteligentna, pełna fantazji i poezji, opowiada z humorem i w rytm jazzującej muzyki gitarzysty San Severino o przejściu z dzieciństwa w wiek dojrzewania i o narodzinach pierwszej miłości.
Enchanté, mademoiselle.
Oh, you!
Oui, oui,
comme...
Une lettre.
U comme... Humo.
Par exemple.
C'est pas une fille comme les autres.
Je suis une licorne, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué.
T'as pas vu U?
Eh, U! Alors, t'es où?
Akcja U rozgrywa się w wielkim zamku nad morzem, gdzie w smutku i samotności pod kuratelą dwóch zgryźliwych szczurów żyje księżniczka sierotka Mona. Widoku jej łez i przygnębienia znieść nie może dziewczynka o imieniu U, wyróżniająca się tym, że jej głowę zdobi róg jednorożca. U zaprzyjaźnia się z Moną, staje się jej największą powiernicą. Mijają lata, księżniczka z dziecka przemienia się w smukłą i bezczelną nastolatkę. Wtedy w zamku pojawia się beztroska banda muzykantów włóczy kijów, wśród których jest gadatliwa i romantyczna jaszczurka, dwa zakochane króliki, baba i mama, nieśmiały wilk, myszka cierpiąca na nadwagę, a także kot Kulka, uwodziciel, gitarzysta o zdartym głosie, który obudzi uśpione serce Mony i zagrozi istnieniu przyjaciółki z dzieciństwa.
Jamais vu par ici.
Je vous présente ma famille. Baba, mon père, mon frère, Rouge, ma sœur Mimi.
Et moi, on me présente pas.
Et le petit, là, avec le bonnet, c'est qui?
C'est Kulka. Lui aussi, c'est un frère que j'ai.
Vous avez une heure pour faire vos valises.
Ici, c'est chez moi.
Chez nous.
Ils veulent dire chez moi. Je voulais préciser que je suis la princesse. Hein, quand même.
Film Grégoire'a Solotareffa i Serge'a Elisalda z ciepłem i nutką melancholii, korzystając z języka komiksów i malarskiej estetyki fowizmu, opowiada widzom, także dorosłym, o końcu dzieciństwa, konieczności rezygnacji z części swojego ja, budzeniu się płciowości i umiejętności otwarcia się na drugiego człowieka. Pod pozorami wesołej nonszalancji, z delikatnością i odpowiednią dozą powagi mówi jasno o głównych problemach dorastania. O wartości filmu decydują także głosy aktorów odtwarzających role bohaterów kreskówki. Księżniczka Mona nie miałaby swej przekonującej siły, gdyby nie omdlewający i zaczepny jednocześnie głos Isild Le Bescu. Postać kota Kulki jest pełna niemuszu dzięki lekko ochrypłej nieśmiałości San Severino. W filmie słyszymy także głosy Bernadette Lafont, Guillaume Gallienne, Vaine Jocante. Tu nie chodzi bynajmniej o dubbing, jest to prawdziwe, natchnione aktorstwo. I to wielka uczta dla widzów, którzy zarzuceni są ostatnio klonami tego samego standardu rysunkowego, sformatowanymi odmianami Madagaskaru, Furmis, nie mówiąc już o Shreku. I dla ciekawskich jeszcze małe wyjaśnienie. Odpowiedź na pytanie, skąd w filmie wzięła się dziewczynka jednorożec. To wspomnienie Grégoire'a Solotareffa z Muzeum Cluny, dokąd prowadzili go rodzice, gdy był małym chłopcem. Największym skarbem tego muzeum jest, jak wiemy, średniowieczna tkanina przedstawiająca damę z jednorożcem, mitycznym zwierzęciem symbolizującym dziewictwo.
Allez, avec ces monades, tu préfères.
Moi, ce qui me gêne, en y réfléchissant bien, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui me gêne. En fait, je la trouve très bien.
Oh là là, ici, les filles sont un peu bizarres pour que les garçons, là, tout de suite.
Ouais, tu t'es pas un peu bizarre, toi?
Parce que c'est toi qui es amoureuse.
Pas du tout.
Si tu veux, je peux te dire mon secret.
Tu dois le répéter à personne. Jamais, jamais.
To była kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż, Radio France International. Postscriptum, Stefan Ewiger. W obliczu tak brutalnego przyspieszenia jesteśmy bezradni. W ciągu 30 lat świat fiknął takiego koziołka, że nawet mało kto umie to opisać. Oświeci nas być może nieco znakomita książka Daniela Cohena, o której tu już wspominałem. Esej świetnego ekonomisty zatytułowany Trzy wykłady o społeczeństwie postindustrialnym ma zaletę klarowności. Cohen umieszcza co więcej dzisiejszą rewolucję w historycznej skali, pokazując, jak do tego doszło. Posługuje się w tym celu systematyzacją, jakiej dokonał w swym eseju o nowym paradygmacie znany socjolog Alain Touraine. Ten ostatni ujął bowiem w historycznej perspektywie zmieniający się wciąż układ sił między polityką, ekonomią a sferą socjalną. Najprzód zwieńczeniem całej konstrukcji był Bóg. Między XI a XIII wiekiem doczesna władza polityczna emancypuje się stopniowo, wyrywając Kościołowi coraz większe kęsy suwerenności. Wyzwolona spod dyktatu religii, władza zawiera następnie sztamę z gospodarką. Rodzi się merkantylizm. Na przekór Machiavellemu, przekonującemu, że książę winien być bogaty, a jego poddani biedni, merkantyliści chcą dowieść, że jedno z drugim idzie w parze i że książęta mają z handlarzami wspólny interes. Na następnym etapie, jakim jest XIX-wieczny liberalizm, ekonomia emancypuje się wobec polityki. Państwo narodowe uświadamia sobie, że nie może mieć odtąd monopolu na gospodarkę. To w Europie narodziny ekonomii rynkowej. Z socjologicznego punktu widzenia następuje w tym czasie w trzech etapach laicyzacja i prywatyzacja indywidualnych losów, czyli życia. Narodziny społeczeństwa przemysłowego na przełomie XIX i XX wieku to kolejny etap oznaczający sojusz między gospodarką a sferą socjalną. To swoista korekta modelu czysto liberalnego, który narobił wcześniej straszliwych spustoszeń, eksploatując do granic możliwości siłę roboczą i wyrzucając poza margines systemu wyssane do szpiku kości ludzkie wraki, niezdolne zapewnić temuż systemowi dalszego dynamicznego rozwoju, jak mawiał towarzysz Gierek. Sukcesy ekonomii rynkowej umiał wszak w porę skonsolidować, ratując ją przed spłonięciem w ogniu własnej drapieżności, model paternalistycznego przedsiębiorstwa zainicjowany przez Forda. W przedsiębiorstwie ery przemysłowej, choć było areną walki klas, nastąpiło swoiste pojednanie ekonomii i sfery socjalnej. Byli równi i równiejsi, lecz wszyscy dyrektorzy, inżynierowie i robotnicy płynęli tą samą łodzią, co gwarantowało minimum solidarności. Dzisiaj to już przeszłość. W społeczeństwie postindustrialnym nastąpił ponownie, jak z początkiem XIX wieku, rozwód między tym, co ekonomiczne, a tym, co socjalne. Aktorów gospodarczej gry nic odtąd ze sobą nie łączy. Rozjeżdżają się każdy w swoją stronę, zgodnie z coraz dalej idącą segregacją klas, sprawiającą, że wszyscy się od siebie oddalają, tyleż finansowo, co fizycznie, w sensie geograficznej lokalizacji. ubodzy duchem i ciałem nie tylko wypadają z ekonomii, wydalani są coraz dalej poza obrzeż cywilizowanych metropolii, skolonizowanych przez bogatych, którzy zamykają się odtąd w swoich luksusowych gettach. To nie biedni, lecz bogaci zainicjowali tę dynamikę secesji, dowodzi Daniel Cohen. Postawili na endogamię, czyli samoodtwarzanie się elit biologiczne i gospodarcze, blokując od tej chwili mechanizm windy społecznej, jak mówią Francuzi, czyli społecznego awansu i dynamiki przemieszania klas. Być może, w zażaleniu, zamyka się oto pętla. Puszczona kantem przez ekonomię sfera socjalna ratuje się sojuszem ze sferą religijną, jak u początków średniowiecza. Na porzuconych swemu losowi przedmieściach religia staje się znów opium dla ludu, egzorcyzmem ratującym przed poczuciem bezradności i osamotnienia. W burżuazyjnych gettach podobną rolę spełnia luksus, narkotyk dla bogaczy. Każdy stara się na swój sposób oszukiwać, aby zasypać przepaść między światem wirtualnych cudów, sztucznie wykreowanym przez media i dominujący światopogląd, a rzeczywistością, która skrzeczy. Daniel Cohen uważa, że w owym postindustrialnym społeczeństwie, którego centrum znajduje się w istocie wiedza, miejsce przedsiębiorstwa ery fordowskiej zająć może tylko uniwersytet, jako tyleż fabryka wiedzy, najbardziej dziś wziętego towaru, co jedyna dziś nieomal szansa przemieszania klas, narzędzie awansu i społecznej integracji. Francja, która z uniwersytetem gardzi i ledwie daje mu przeżyć, nie będzie zapewne głównym aktorem tej nieuniknionej rewolucji. Cała nadzieja w Europie, która winna sobie przypomnieć o swych wspaniałych tradycjach uniwersyteckich z przełomu średniowiecza i renesansu, opartych tyleż na rywalizacji, co na ścisłej współpracy, jak dzisiaj w Kalifornii czy wokół Bostonu, skąd wyfruwa w świat 80% noblistów. Jedyny zapewne sposób sklejenia na powrót świata rozpadającego się na tysiąc kawałków to edukacja i wiedza. Sztuka zresztą też się przyda. Słuchają Państwa audycji RFI. W postscriptum mowa była o ekonomii, a teraz będzie mowa o ekonomii, ale także o kuchni. Felieton Grzegorza Dowieckiego.
Słynna dieta śródziemnomorska sprawia, że Francuzi są narodem długowiecznym, to też mądrze trwają przy swych upodobaniach kulinarnych, które są równie ważne jak kultura osobista oraz ogólna, a już rytuał i pory posiłków są tej zdrowej tradycji filarami. Wszystko to prawda, chociaż prawda coraz bardziej względna. Mogłoby się wydawać, że jeśli już potomkowie Gallów jakieś cywilizacyjne twierdze oddadzą bez walki, to ostatnimi z opuszczanych bastionów będą jadalnie i kuchnie. Tymczasem z niedawnych badań wynika, że acz francuski model odżywiania się nie zanika zupełnie, to przecież przechodzi okres ryzykownej transformacji. Zmiany nieraz rewolucyjne dotyczą przede wszystkim pór posiłków, które tracą swą regularność, jak również wypierania dań wysublimowanych, praco- oraz czasochłonnych przez rozmaite sklepowe gotowce i półprodukty. Stosowne badania przeprowadził Instytut CREDOC, zajmujący się obserwacją i oceną warunków życia we Francji. Dowodzą one, że nowe pokolenia za nic mają tradycję przodków, zgodnie z którą obiad należało spożywać w tak zwanej porze obiadowej, zaś do wieczerzy zasiadać o godzinie równie odpowiedniej, przede wszystkim jednak stałej. Według CREDOC we Francji rozpoczyna się dziś kolację między godziną 19 a 22, co daje bardzo znaczny, by tak rzec, rozrzut czasowo-spożywczy. Co więcej, te same rodziny, względnie te same osoby, potrafią coraz częściej każdego wieczoru zmieniać porę kolacji, dostosowując ją do własnego, równie zmiennego rytmu zajęć i rozrywek. Ta prawidłowość, a ściślej nieprawidłowość, dotyczy oczywiście zaganianych ludzi młodych między 25 a 35 rokiem życia. Na drugim biegunie wiekowym, czyli wśród seniorów po 70, od stałych pór posiłków odstępuje nie więcej niż 3% badanych. Instytut CREDOC nie poprzestaje na odnotowaniu tego zjawiska. Roztacza nadto wizję, zgodnie z którą nowe pokolenia będą przekazywały swe nawyki własnym dzieciom, a one z kolei swojemu potomstwu, i w ten sposób nieregularność posiłków stanie się regularna, zaś zasadą będzie brak zasad czasowo-żywnościowych. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, dojdziemy do sytuacji, w której spotkania przy rodzinnych stołach będą zależały od szczęśliwego zbiegu okoliczności, a i same obiady czy kolacje stracą swój nie tyle nawet ceremonialny, co, jak się to określa nad Sekwaną, konwiwialny charakter. Kredok donosi bowiem dalej, że we Francji coraz częściej posiłki przygotowuje się z konserw lub innych półproduktów, względnie kupuje się lub zamawia przez telefon dania gotowe, co jest jeszcze wyraźniejszą tendencją. Następnie rzeczone gotowce nie są spożywane przy stole na talerzach, tylko na tackach, z którymi można się usadowić w dowolnym miejscu, a najlepiej oczywiście przed telewizorem. Według cytowanego źródła obecnie w połowie francuskich gospodarstw domowych jada się w ten sposób przynajmniej raz w tygodniu. 10 lat wcześniej na podobne odstępstwo od dobrej tradycji decydowała się tylko co trzecia francuska rodzina. Dzisiaj nowe nawyki zadomowiły się zwłaszcza wśród młodzieży, mieszkańców Paryża, wśród osób samotnych oraz w domach, gdzie dzieci są wychowywane tylko przez jednego z rodziców. Kredok zawiadamia o jeszcze jednej modzie kulinarnej, o rosnącym spożyciu wszelkich egzotycznych potraw i produktów żywnościowych. Francuzi znani z przywiązania, dodajmy słusznego przywiązania, do własnej gastronomii, zerkają ku innym światowym kuchniom za sprawą rozmnożenia się restauracji chińskich, tajskich, marokańskich czy hinduskich, ale także, jak twierdzi Kredok, dzięki procesowi demokratyzacji dalekich podróży. Znamienny jest przy tym fakt, że, jak się okazuje, egzotyczne upodobania kulinarne mijają z wiekiem. Instytut, na który się powołujemy, wprowadza tu oryginalne nazewnictwo dwóch kategorii konsumentów. Ci, którzy urodzili się w latach 1936-47, to grupa spod znaku robotów kuchennych. Chodzi tu o pokolenie odkrywców zalet wszelkich sokowirówek, elektrycznych młynków do kawy, o pierwszych masowych użytkowników lodówek. Im najwyraźniej jedna rewolucja w kuchni wystarczyła, to też nie szukają już raczej nowych, mocnych wrażeń w tej sferze życia, nawet gdyby miały one dotyczyć nie sposobów przyrządzania i przechowywania potraw, a ich smaku. Rządna atrakcji, czy może tylko pozornych atrakcji, jest wciąż natomiast generacja wnuków pionierów robotów kuchennych, czyli tak zwane pokolenie supermarketów. Dla jego dewizą stała się ilość i wybór, niekoniecznie idące w parze z jakością. To też współcześni konsumenci spod tego znaku ciągle i ciągle chcą zmieniać, odkrywać, unowocześniać, ale w efekcie raczej zubażać niż wzbogacać szeroko pojmowaną dziedzinę odżywiania się.
Grzegorz Dobiecki opowiadał Państwu o kulinarnych obyczajach Francuzów. Tu Paryż RFI, a teraz nowinki naukowo-techniczne, czyli Eureka Piotra Rosłowicza.
Tegoroczne międzynarodowe targi samochodowe Paryż 2006 kończą się powoli i już za dwa dni opustoszeją halę przy Porte de Versailles. Przyjrzyjmy się, jak obecnie wygląda rynek samochodowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jakie to firmy samochodowe najczęściej dokonują delokalizacji i przenoszenia swojej produkcji do tych krajów, w których przecież choćby siła robocza jest dużo tańsza niż tu na zachodzie Europy. Zresztą nie tylko siła robocza jest tańsza. Tańsze są też tereny pod budowę nowych zakładów. Środek ciężkości europejskiego przemysłu samochodowego przesuwa się zatem na wschód starego kontynentu. Dyrektorzy fabryk wolą mówić o relokalizacji, a nie o delokalizacji. To zawsze lepiej wygląda, choć związki zawodowe, choćby tu we Francji, patrzą na to przenoszenie pracy na wschód naszego kontynentu bardzo złym okiem. Od roku 2000 firmy samochodowe zamknęły na zachodzie Europy 9 całych fabryk montujących samochody, z tego aż 5 w Wielkiej Brytanii. Według ostatnich przeprowadzonych przez jedną z bardziej rzetelnych firm sondaży, w tych przeniesionych na wschód Europy, w tym i do byłego NRT firm, produkowanych będzie ponad 1,5 miliona samochodów, czyli dokładnie tyle samo, ile zniknie z taśm montażowych w Europie Zachodniej. Poza tym na Słowacji rozpoczyna produkcję koreańska Kia, a w Czechach również koreański Hyundai, z tym, że on w roku 2008. Peugeot 206, dotychczas składany w brytyjskim Brighton, przeniósł się do słowackiej Trnawy, ale i tak tam są obecnie składane już nowe modele Peugeota 207. Z początku fabryki Fiata w Polsce, Renault w Turcji czy Daewoo w Rumunii chciały produkowanymi w tych krajach samochodami obsługiwać klientów pochodzących właśnie z tych krajów, ale szybko okazało się, że można tam i produkować znacznie taniej samochody przeznaczane na rynki zachodnie. I tak produkcja ta zaczęła się rozwijać. Audi na Węgrzech składa swego nowego Roadstera TT, a PSA i Toyota kilka małych samochodów ze swej gamy w Republice Czeskiej. Od przyszłego roku Renault zamierza produkować Twingo w Słowenii. W Polsce Fiat zamierza kontynuować produkcję Cinquecento, a Ford swego modelu samochodu K. Do roku 2010 w całej Europie produkcja ma wzrosnąć o 14%, a w Europie Środkowo-Wschodniej aż o procent 42%. Wzrost ten obejmuje głównie Słowację, aż o 429% i Republikę Czeską o 81%. W Czechach pod koniec obecnego dziesięciolecia będzie się wyrabiać już 1/3 samochodów, jakie wyrabia się we Francji, która przecież ma tak długie tradycje samochodziarskie. W pierwszym kwartale bieżącego roku, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, produkcja samochodów w krajach, w których były one sprzedawane, spadła o ponad 12%. Firmę Renault dotknęło to zjawisko w 14,5%, a Peugeot, Citroena w prawie 13%. Nie lepiej w tym względzie ma się i Hiszpania. Do roku 2012 produkcja samochodów ma w tym kraju spaść o 8,6%. Zdaniem specjalistów nie ma co się na razie martwić, czy fabryki zupełnie znikną z Europy Zachodniej. We wszystkich krajach Europy Wschodniej powoli, bo powoli, ale zawsze zmniejsza się rozstęp zarobków na tych samych stanowiskach w odniesieniu do krajów Europy Zachodniej. Eksperci podkreślają też inne czynniki wchodzące tu w rachubę, a mianowicie koszty transportu samochodów do Europy Zachodniej, dość przestarzałe taśmy montażowe oraz mniej rygorystyczne normy produkcji. Jedno może tu pocieszać. Konstruktorzy zachodnioeuropejscy nie zamierzają przerzucić swojej produkcji do Chin, a tam pensje po prostu w ciągu kilku lat aż się podwoiły. I teraz znowu się podwoją i tak dalej, i tak dalej. Chińczycy mają na to swoją własną odpowiedź. Sami zaczęli produkować samochody, których kilka modeli, w tym i model o nazwie Wielki Mur, o napędzie na 4 koła, który cenowo po prostu bije wszystkich na głowę. Ale na razie Francuzi nie za bardzo chcą kupować samochody spod wielkiego chińskiego muru. Twierdzą, że są one gorszej jakości, nie można liczyć na porządny serwis gwarancyjny, nie zapewniają one w pełni bezpieczeństwa jazdy oraz ich linie są dość przestarzałe. Ale cena, powtórzmy, jest nie do pobicia. Sprzedaje się je średnio o 1/3 taniej niż takie same modele tej samej klasy, wyprodukowane tu na Zachodzie.
Była to Eureka Piotra Rosochewicza, tu Paryż RFI, a teraz jeszcze magazyn literacki Sylwii Gibbs.
Kto otrzyma w tym roku nagrodę Goncourtów Médicis Femina? Niektóre jury ogłosiły już drugą listę nominowanych. Na wszystkich znajdujemy powieść Le Bienveillant Jonathana Littrella, Amerykanina piszącego po francusku, który wcielił się w postać SS-mana opowiadającego II wojnę światową. Littrell jest faworytem tegorocznych nagród i na pewno jedną z nich dostanie. Pytanie, którą? Jako pierwsza ma ogłosić werdykt Akademia Francuska 4 dni przed Akademią Goncourtów. Ta ostatnia zbiera się jak zawsze w restauracji Drouin 30 października. W historii nagród miała już miejsce sytuacja wyścigów między jury i niespodziewanego ogłaszania nagród. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Bohaterem dodatku literackiego dziennika Le Monde z 6 października jest pisarz polski. Tytuł na 3/4 strony. Marek Bieńczyk, Le Mystère de l'Inoubliable, Tajemnice Niezapomnianego. Podtytuł brzmi, z okazji wydania francuskiego przekładu powieści Tworki, Milan Kundera odkrywa przed nami wielki głos polskiej literatury współczesnej. Obok sympatyczna karykatura Marka Bieńczyka podpisana nazwiskiem Pancho, jednego z dwóch głównych rysowników dziennika Le Monde. Na trzeciej stronie Le Monde długa recenzja pióra Milana Kundery, który, cytuję, tłumaczy francuskim czytelnikom, dlaczego koniecznie muszą odkryć dzieło Bieńczyka i dwie fotografie budynków szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Rzadko się zdarza spotkać we francuskiej prasie tak obszerną i pochlebną prezentację powieści i autora. Poprosiłam Marka Bieńczyka o reakcję na to literackie wydarzenie.
znaczy ja nie widziałem tego w całości, tylko w takim wycinku. Znaczy widziałem duże litery, nie? Najpierw siebie nie poznałem na tej karykaturze. Nie wiem skąd oni to, jak oni to wymyślili, czy to na podstawie jakiegoś zdjęcia on to robił. No takie zaskoczone byłem.
To była niespodzianka.
Tak, tak. Ja wiedziałem, że oni to dają, bo oni to dają wcześniej do czytania. Ale nie wiedziałem, że to będzie na pierwszej stronie Le Monde i z takim dużym, jak rozumiem, tak, przytupem.
Więc każdy pisarz tutaj marzy o takiej okładce i o recenzji pisanej ręką samego Milana Kundery. Jak doszło do tego, że właśnie Milan Kundera napisał recenzję pana książki?
Wie pani, tego to ja nie wiem dokładnie, czy ja wiem, że on to czytał wcześniej, no bo w końcu my się znamy, prawda? I oni mu to dali do czytania, ale dlaczego napisał, to no to nie wiem, no bo ja go nie prosiłem, chociaż to może trudno uwierzyć. Zdaje się, że on ma mieć jakąś taką stałą rubrykę w Le Monde Livre, no i od tego zaczął.
Czy pan się zgadza z interpretacją?
Ona mi odpowiada w tym sensie, że to jest pisane przez kogoś, kto nie patrzy na to oczyma historyka. Tylko tak, no, tak jak powieście pisarz patrzy na powieść. No, a on oczywiście jeszcze patrzy na to przez takie dodatkowe swoje okulary kogoś, kto wiele pisał o sztuce powieści. Więc to jest tak pisane z tego punktu widzenia. Jak ta powieść no, jest zbudowana, jak ona funkcjonuje jako, no, jako taka ekspresja właśnie no, jakiejś tam szczególnej sztuki powieści, którą on jakoś lubi czy ceni. Więc z tego punktu widzenia to jest ciekawe, bo oczywiście recenzje polskie są pisane troszkę inaczej.
To znaczy z jego punktu widzenia jest to powieść historyczna i liryczna zarazem?
On tam dosyć dobrze rozumie, że ta książka, no mówiąc o historii, nie jest książką ściśle historyczną właśnie. Czy że tam nie ma jakiejś takiej no, usiny rekonstrukcji wypadków i nie wypowiadam jakichś takich twierdzeń, wie pani, historiozoficznych i tak dalej. No, to jest pewna historia, ona się dzieje w przeszłości, ale opowiedziana w taki no, pewien szczególny powieściowy sposób i myślę, że to jest jakby i dla niego, i dla mnie najważniejsze może.
On tam przeciwstawia, mówię o Kunderze, Kundera przeciwstawia zło i dobro, nie ma dobra bez zła i jednocześnie właśnie horror i kryjówkę, fałszywe bezpieczeństwo, że to jest tematyka, która jakby to powiedzieć mogłaby być aktualna również w innych sytuacjach niż II wojna światowa.
Z tego co pamiętam, to w Zasłonie, czyli w jego ostatniej powieści, on właśnie pisał o tym, w jaki sposób to zło funkcjonuje inaczej niż funkcjonowało kiedyś. To znaczy, raczej może nie tyle zło, ile sam tragizm. I to jakby to jego rozumienie tragiczności dzisiaj, a w zasadzie jej zaniku, myślę, że to też rzutuje na jego lekturę Tworek. Tam jest taki pasus w Zasłonie, kiedy on mówi właśnie, no zło się tak stało, powiedzmy, banalne, dlatego że nie ma poczucia tragiczności. A tam, gdzie nie ma poczucia tragiczności, tam też nie ma poczucia w zasadzie dobra ani piękna. No, a to trzeba by wejść głębiej w te analizy. Mi się wydaje, że on to właśnie bardzo, bardzo dobrze przy okazji Tworek też wychwycił. Że ten świat może być piękny, dlatego jest takie napięcie właśnie w tym świecie tragiczne. Między pięknym dobrem a złem, którego on nie czuje no, we współczesnym świecie. Zło jest czymś takim bardzo banalnym i nie ma takiego takiej ostrej opozycji wobec zła, tak jak było kiedyś.
Jakiego odbioru pan się spodziewa we Francji, jeśli chodzi o tę właśnie powieść?
I pani myślę, że skromnego, bo to jest trudna powieść już nawet w sposób, nie była łatwo czytana, dlatego że ona jest dosyć skomplikowana tak formalnie, a ze względu na taki bardzo potężny kontekst historyczny. Nie będzie łatwo w odbiorze, bo tam jest jednak dużo polskich, no, polskich kontekstów, polskich nazwisk, polskich nazw geograficznych. Jest dużo jednak no, takich aluzji, czy skojarzeń, czy nawet otwartych stwierdzeń dotyczących tamtych lat. Jest aluzja do powstania warszawskiego, jest aluzja do powstania w getcie, ale to są takie, no, to są wszystko takie pewne aluzje. I jak ktoś tego no, jakby nie ma pod względem wiedzy opanowanego, tak historycznie, to może ta lektura nie być taka łatwa. No ale też może się uczepić takiej właśnie warstwy, takiej, jak pani powiedziała, lirycznej tej książki i na tej warstwie jakby ją czytać.
Drugą część rozmowy z Markiem Wieńczykiem o przykładzie Tworek nadamy w przyszłym tygodniu.
Dormir la lune dans un œil et le soleil dans l'autre, un amour dans la
la bouche un bel oiseau dans les cheveux. Parée comme les champs, les bois, les routes et la mer. Belle et parée comme le tour du monde. Fuis à travers le paysage. Parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent. Jambes de pierre au bas de sable. Prise à la taille à tous les muscles de rivière. Et le dernier sourcil sur un visage transformé. Dormir la lune dans un œil et le soleil dans l'autre. Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux. Parée comme les champs, les bois, les routes et la mer. Belle et parée comme le tour du monde.
Słuchamy wiersza Louis Aragona z muzyką Paula Amara, śpiewa Catherine Sauvage.
Dormir la lune dans un œil et le soleil dans l'autre. Un amour dans la bouche. Un bel oiseau dans les cheveux, parée comme les champs, les bois, les routes et la mer, belle et parée comme le tour du monde, belle et parée comme le tour du monde, belle et parée comme le tour du monde.